Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Ja nie zapomnę o Tobie. To temat wybrany przez papieża Leona XIV na obchody 6 Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Dzień ten, ustanowiony przez papieża Franciszka, jest obchodzony w kościołach na całym świecie w czwartą niedzielę lipca. W tym roku będzie on obchodzony w dniu liturgicznego wspomnienia świętych Joachima i Anny, rodziców Maryi Panny. Wybrany werset zaczerpnięty jest z Księgi Izajasza. Zawiera w sobie przesłanie pocieszenia i nadziei skierowane do wszystkich dziadków i osób starszych. Osłabienie słowa i rozmywanie znaczeń to zdaniem papieża Leona XIV jedno z poważnych zagrożeń dla wolności wypowiedzi. Sens papieskiego ostrzeżenia z przemówienia do korpusu dyplomatycznego z 9 stycznia tego roku wyjaśnia w rozmowie z mediami watykańskimi ojciec Piccolo, dziekan Wydziału Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W wystąpieniu z 9 stycznia papież zwrócił uwagę na paradoks osłabienia słowa, który bywa dziś usprawiedliwiany wolnością wypowiedzi. Jak podkreślił, wolność słowa i wypowiedzi jest gwarantowana właśnie przez pewność języka i fakt, że każdy termin jest zakotwiczony w prawdzie.
Należy zwrócić uwagę na paradoks polegający na tym, że osłabienie języka często odbywa się w imię samej wolności słowa. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się sytuacji okazuje się, że jest odwrotnie, ponieważ wolność słowa i wypowiedzi jest gwarantowana właśnie przez pewność języka i fakt, że każdy termin jest zakotwiczony w prawdzie. Bolesne jest obserwowanie, jak zwłaszcza na Zachodzie, przestrzeń dla prawdziwej wolności słowa gwałtownie się kurczy. Jednocześnie rozwija się nowy język w stylu orwellowskim, który w dążeniu do coraz większej inkluzywności ostatecznie wyklucza tych, którzy nie podporządkowują się napędzającym go ideologiom.
Watykan zaproponował lefebrystom podjęcie dialogu teologicznego w celu ustalenia minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim, poinformowała Dykasteria Nauki Wiary. Jej prefekt kardynał Manuel Fernandez spotkał się z przełożonym lefebrystów księdzem Pagliarianim. Lefebryści to ruch tradycjonalistyczny, który sprzeciwia się części reform Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza zmianom w liturgii, a także dialogowi ekumenicznemu. Pozostaje on poza pełną jednością z Kościołem katolickim. Ostatnio doszło do nowych napięć między Watykanem a lefebrystami, którzy zapowiedzieli udzielenie przez ich bractwo święceń biskupich bez zgody papieża. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego udzielenie i przyjęcie sakry biskupiej bez papieskiego mandatu skutkuje automatyczną ekskomuniką. Od samego początku chrześcijaństwa, zgodnie z tradycją judaizmu i w duchu religijności w ogóle, istniały posty jako środek uświęcający. Również Kościół przyjął tę formę wyrzeczenia. Najczęściej utożsamia się je z ograniczeniem w korzystaniu z pewnych dóbr lub z pozbyciem się złych nawyków. Jak dobrze rozpocząć ten czas? Początek tego okresu to oczywiście środa popielcowa. Jakie znaczenie ma popiół sypany na głowę? Z jakich form w tym czasie skorzystać? O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka oraz ksiądz Wojciech Kujaszewski, dyrektor Wydziału do Spraw Komunikacji Kurii Gdańskiej.
W naszej tradycji jest to dzień, kiedy nagle widzimy największy przypływ ludzi wiernych do Kościoła. Rzeczywiście ten gest posypania naszych głów popiołem, usłyszenie słów nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, albo z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, to nie tylko kolejny gest, który przeżywamy jakoś w toku roku liturgicznego, gest, który pokazuje nam, że już się zaczął czas Wielkiego Postu, że przygotowujemy się do najważniejszych wydarzeń religijnych dla nas, czyli do przeżycia Zmartwychwstania Pańskiego, Dnia Wielkanocy, ale ma o wiele głębszy wymiar. Posypanie popiołem to jest przypomnienie sobie, że z tego mojego ludzkiego popiołu, którym teraz posypuję głowę, na koniec tego Wielkiego Postu może wyjść coś niesamowitego. Będzie zwycięstwo. Tak jak Feniks budzący się z popiołów ożywa, tak wiara dyktuje nam, że my mamy tą samą okazję. Z tego popiołu, naszego brudu, naszej niedoskonałości, naszej grzeszności, spraw, z którymi się cały czas próbujemy uporać, mamy szansę wyjść. Ale nie tylko w własnych siłach, tylko razem z Chrystusem.
Jak dobrze rozpocząć Wielki Post?
W Polsce Wielki Post zaczyna się od tej celebracji posypania głowy popiołem i mam takie wrażenie, że potem trochę zapominamy. Znaczy wiemy, że trwa Wielki Post, są charakterystyczne nabożeństwa, drogi krzyżowe w kościołach, w każdy piątek, w niedzielę nabożeństwo gorzkich żali. Natomiast przyzwyczajamy się bardzo szybko. No jest ten Wielki Post, za chwilę będą też święta, więc pojawia się ten pośpiech związany z przygotowaniami do tych świąt. Natomiast sam się nauczyłem tego, będąc na jednej parafii, że jak to jest dobrze na początku przeżyć rekolekcję. Wielki Post jest ważny sam dla siebie. To nie jest tylko czas przygotowania do świąt, ale to jest ten czas, kiedy ja coś muszę wypracować, kiedy ja nabieram pewnej duchowej tężyzny. I sam musiałem się tego nauczyć, że dobrze jest zrobić do Wielkiego Postu rekolekcję. Mhm. Coś sobie przypomnieć, powrócić do pewnych fundamentów. Zobaczyć, co będzie tą największą sprawą dla mnie w tych najbliższych tygodniach. Zmieniamy się, co roku to może być coś innego. Inna rzecz do wypracowania, inny problem, który się pojawił, inne zadanie, które mogę sobie postawić, poprzeczka, którą mogę podwyższyć.
Tych rekolekcji jest dużo do wyboru w archidiecezji gdańskiej.
Są parafie, które w ogóle organizują na sam początek Wielkiego Postu te rekolekcje wielkopostne. Natomiast ze względów organizacyjnych wiadomo, że rekolekcje wielkopostne są w różnych tygodniach. Są gdzieś w czwartym, piątym tygodniu Wielkiego Postu, czyli już prawie w połowie, po połowie. Są rekolekcje ostatniej szansy, tak to się ładnie nazywa, czyli już na samej końcówce, od niedzieli palmowej, w tym już Wielkim Tygodniu, kiedy to już wiadomo, że za chwilę będziemy przeżywali i samo Triduum Paschalne, i za chwilę Święta Wielkanocne.
I jeszcze pozostaniemy w postnym klimacie. Po raz pierwszy w archidiecezji gdańskiej w tym czasie zostanie podjęta inicjatywa pielgrzymki szlakiem kościołów stacyjnych. Zwyczaj ten przed wiekami stanowił wyraz jedności kościoła oraz duchowej drogi nawrócenia w przygotowaniu do świąt zmartwychwstania. Mówi ksiądz Krzysztof Borysewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Gdańskiej Kurii. O szczegółach tej inicjatywy rozmawia redaktor Anna Rembas.
Jest to praktyka kościoła już od czasu starożytności, kiedy w Rzymie papież zapraszał wiernych właśnie do takiego przygotowania się do świąt paschalnych, które polegało na pielgrzymowaniu między grobami męczenników, dlatego że właśnie w życiu męczenników najpełniej zajaśniała Pascha Chrystusa, czyli fakt, że pozornie przegrali swoje życie, tak jak Chrystus, cieszą się dzisiaj chwałą zmartwychwstania w niebie, razem z Chrystusem zmartwychwstałym triumfują.
Ile tych kościołów będzie, jakie to będą kościoły, jak można będzie znaleźć te kościoły i gdzie?
Tak, zostało wyznaczonych 37 kościołów stacyjnych. One wszystkie są rozmieszczone w Trójmieście, dlatego że chcielibyśmy umożliwić wiernym fizyczne przechodzenie pomiędzy tymi kościołami, więc szlak jest tak ułożony, że można dojść czasem mniejszym, czasem troszkę większym wysiłkiem z kościoła do kościoła, by każdego dnia w innym kościele uczestniczyć w liturgii, która będzie tam przygotowana, bo na każde takie stacje będzie się składała właśnie pielgrzymka i potem w samym kościele już msza święta, możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej, adoracja Najświętszego Sakramentu. Chcemy też, żeby w każdym z kościołów, podobnie jak było to w czasach rzymskich, nastąpiło takie duchowe spotkanie z patronem tego danego kościoła, właśnie żeby w tym świętym zobaczyć takie świadectwo też działania Chrystusa.
Jak wierni mają się w tym poruszać? Ci, którzy przyjdą w środę popielcową, to dowiedzą się, który kościół jest następny?
Tak, rzeczywiście ta główna stacja, jakby celebracja tej stacji, ona się odbywa wieczorem, w zasadzie w większości przypadków. Natomiast sama pielgrzymka odbywa się następnego dnia. Także te wszystkie informacje, one są podane na stronie internetowej naszej archidiecezji. Zachęcam też do zaglądania subskrybowania naszego kanału YouTube, dlatego że będziemy tam publikować homilie z każdej z tych mszy stacyjnych i te homilie utworzą też taki, można powiedzieć, cykl rekolekcyjnych spotkań, żeby też pomóc w przeżyciu tego Wielkiego Postu osobom, które będą miały trochę dalej, może nie będą miały możliwości uczestniczenia w tych celebracjach w kościołach stacyjnych. W przypadku katedry, kiedy się rozpoczyna, jest troszkę nietypowo, bo nie ma skąd jakby pielgrzymka wyruszyć, ale następnego dnia właśnie ci, którzy będą chcieli uczestniczyć w kolejnej stacji, czyli to będzie Kościół Zesłania Ducha Świętego w Sopocie, będą mogli przyjść pod katedrę i stąd właśnie wyruszyć na kolejne stacje do Sopotu. Potem z Sopotu do Gdyni, i tak dalej, aż spotkamy się z powrotem w Bazylice Mariackiej, kiedy to będzie zakończenie tego szlaku w Wielką Środę tuż przed Triduum Paschalnym.
To będzie chyba 1 kwietnia.
Tak, to pielgrzymowanie, ono ma też mieć charakter pokutny, bo taki jest Wielki Post. Został też przygotowany specjalny krzyż, który będzie prowadził te pielgrzymki, ale też jakby nie zostawiamy samych pielgrzymów z tymi niewiadomymi tego pielgrzymkowego czasu, dlatego że też jest przygotowany taki, nazwaliśmy to paszport pielgrzyma, gdzie wszystkie trasy są opisane, łącznie z przebiegiem, którędy należy pójść, żeby trafić. Czy to są długie odcinki, no też generalnie chyba nie ma dłuższych niż godzinnych. Potem jak wejdziemy do Głównego i Starego Miasta w Gdańsku, no to będzie można troszkę odpocząć, bo tam rzeczywiście te odległości między kościołami są nieduże i tam już raczej bez problemu powinno być. Ale rzeczywiście początek jest dosyć wymagający, dla chcącego nic trudnego, a motywacja no też duża, bo pokuta, czas przygotowań na Paschę Pana, więc chyba warto podjąć.
Ten wasz pomysł ma jeszcze bardziej pobudzić do refleksji wiernych i spotkać się chociażby z postaciami tych patronów, o których ksiądz mówi, to jest chyba najistotniejsze. Poznać te życiorysy, poznać te dokumenty. Może to nawet jedno z takich przejść kogoś, nie wiem, zachęci do tego, żeby przyjść do domu potem i poczytać cokolwiek o tym patronie.
No tak, tym bardziej, że hasło tego roku duszpasterskiego to uczniowie misjonarze, więc rzeczywiście to pielgrzymowanie ma pobudzić ducha i samych pielgrzymów, i tych, których nazywamy wiernymi, i tych właśnie śmiałków, którzy rzeczywiście no, mają tę odwagę i siłę i zapał ducha, żeby przejść, ale to ma też taki wymiar ewangelizacyjny właśnie, żeby ci, którzy może będą patrzeć na te dziwne grupy ludzi z krzyżem na czele, żeby sprowokować ich do pytania, co to za ludzie, co tu się dzieje, że może rzeczywiście w kimś jakieś pytanie, takie byśmy powiedzieli egzystencjalne, się zrodzi i zaprosi do tego, by wejrzeć w swoje życie, może też pojednać się z Panem Bogiem, może na nowo wrócić do Kościoła, do przeżywania Paschy Chrystusa. Więc to jak najbardziej też ma wymiar taki ewangelizacyjny.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
A może święci mogą podpowiedzieć, jak przeżyć dobrze czas nie tylko postu, ale po prostu swojego życia. W parafii Chrystusa Króla w Gdyni oraz Niepoklannego Serca Maryi Panny w Leśniewie nie tak dawno odbyły się uroczystości związane z instalacją relikwii świętego Szarbela, jednego z najbardziej czczonych świętych Kościoła katolickiego, znanego na całym świecie jako orędownik modlitwy i cudów. Relikwie tego świętego pustelnika z Libanu zostały przywiezione bezpośrednio z Annaja, miejsca jego życia i śmierci, przez Kazimierza Gajowego z Fundacji Fenicja. To wyjątkowa okazja, by wierni z regionu mogli spotkać się z duchowością świętego Szarbela bez konieczności pielgrzymowania na Bliski Wschód. Jak wygląda sytuacja chrześcijan w Libanie w kontekście konfliktów religijnych i czy możemy w jakiś sposób się włączyć i po prostu pomóc? Mówi Kazimierz Gajowy z Fundacji Fenicja.
Krajem przejrzystym, krajem bez korupcji. Przed młodymi ludźmi stoją wyzwania egzystencjalne. To są ludzie bardzo zdolni. To są ludzie, którzy studiują. Mamy aż 44 uniwersytety w tym przecież małym kraju. Nadmiar adwokatów, inżynierów, lekarzy. Ale ci młodzi ludzie obawiają się, że nie znajdą tutaj miejsca, żeby zapewnić sobie egzystencję, żeby móc założyć rodzinę, żeby móc posłać dzieci do szkoły. I to właśnie, jeżeli my sprawimy, że ci ludzie młodzi będą mieli perspektywy pracy przede wszystkim, ale również edukacji, jednym słowem egzystencji, oni nigdzie się z Libanu nie wybiorą. To piękny kraj, to bardzo przyjazny kraj i nie tylko tubylcy, ale i osoby spoza Libanu doceniają i bardzo kochają ten kraj. Fundacja Fenicja imienia świętego Szarbela jest najlepszym mostem, by pomoc z Polski, z innych krajów docierała do Libanu. Ponieważ ta pomoc dociera przede wszystkim do ludzi młodych, nie tylko pomagając im w edukacji, ale również stwarzając nowe miejsca pracy. Chociażby ostatni projekt o nazwie View Lebanon, który przeszkolił 100 Libańczyków, dziewcząt i chłopców, chrześcijan, ale też byli wśród nich muzułmanów, by mogli w swoich miejscowościach zakładać działalność turystyczną, by mogli z jednej strony propagować swoje miejscowości, swoje zakątki, przyciągając turystów, by inni ludzie mogli zakładać restauracje, małe hoteliki. To sprawia, że z jednej strony oni mogą się utrzymać, a z drugiej strony turyści, którzy przybywają do Libanu, również pomagają całej społeczności libańskiej przez to, że zostawiają tam pieniądze. Czyli pomagając Fundacji Fenicja imienia świętego Szarbela, którą można znaleźć pod adresem fenicja.org.pl, można naprawdę swoją cegiełkę dołożyć do odbudowania Libanu, a przede wszystkim zatrzymania tam chrześcijan. Jesteśmy na dobrej drodze. Po wyborze aktualnego prezydenta chrześcijanina katolika Josepha Aouna otworzyła się nowa możliwość regulowania wszelkiego rodzaju konfliktów wewnętrznych związanych z korupcją. Więcej kontroli, więcej wymagań, ale również te wymagania przyszły od organizacji międzynarodowych, zwłaszcza od Światowego Banku, który niejako wymógł reformy i jeszcze je wymaga, by po prostu ten kraj stał się krajem przejrzystym, krajem bez korupcji.
A teraz od świętości do świadectwa przejdziemy, bo któż jak nieświadkowie żywej wiary mogą dziś ludzi poruszyć. Zachęcamy i dziś Państwa do wsłuchiwania się w świadectwa wiary ludzi świeckich, które powstają obecnie jako owoce jubileuszu stulecia archidiecezji gdańskiej. Dziś czas na Mariusza Drapikowskiego, który podkreśla, że na jego życie i twórczość ogromny wpływ wywarła osoba i nauczanie świętego papieża Jana Pawła II. W swoim świadectwie opowiada o jednym ze spotkań z papieżem, które poprzedzone było wykonaniem monstrancji dla Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze.
Ta monstrancja, którą przekazałem na Jasną Górę, była takim swoistym darem wdzięczności Panu Bogu za dotychczasowe życie. Na Jasnej Górze, przeor Jasnej Góry, wzruszony moimi słowami i tym darem, zaprosił, abyśmy wzięli jako rodzina wraz z małżonką i synami udział w spotkaniu opadkowym w Watykanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Nie wiedziałem, czy to w ogóle będzie możliwe. Mój stan zdrowia jakoś nie wskazywał, żeby podejmować taką decyzję związaną z takim wyjazdem. Pan Bóg dobry pozwolił, że było to możliwe. Pojechaliśmy 10 grudnia 2003 roku, wchodzimy na spotkanie z Ojcem Świętym. Proszę swoją małżonkę, którą trzymam za ramię, wchodząc, żeby się nie przewrócić, nie potknąć, nie zwrócić uwagę na siebie. A wcześniej poprosiłem synów i żonę, żeby temat mojej choroby nie był to tematem rozmowy z Ojcem Świętym. Mieliśmy się cieszyć, radować tym spotkaniem, a ja chciałem ukryć przed nim swój problem. Nie wiem, czy to się udało. Ojciec Święty rozmawiał z moimi synami. Rozmowa była taka radosna, wzruszająca. Kiedy rozmawiał ze mną i z małżonką, wzruszenie było tak ogromne, że słowa nie mogłem wydusić, wypowiedzieć. Ojciec Święty zaczął dopytywać mnie o moją pracę, o czynności, o działania. Na tym spotkaniu oprócz mojej czteroosobowej mojej rodziny, żony i synów, była czteroosobowa delegacja Paulinów z przeorem Jasnej Góry Marianem Lubelskim na czele. I ich obecność w jakiś sposób zainspirowała, że na te pytania Ojca Świętego o moją pracę wyraziłem pragnienie jak na ten czas irracjonalne, bo dla kogoś już, którego prawie nie widzi. A trudności w rękach, w nogach, podejmować taką deklarację, jaką zrobiłem przed Ojcem Świętym, że pragnąłbym wykonać szatę bursztynową do ikony jasnogórskiej, była taką deklaracją irracjonalną, nieprzemyślaną, wyrażoną sercem, spontanicznie. Ojciec Święty, jak mi powiedziano, uśmiechnął się. Położył rękę na mojej głowie, a w przeciągu niespełna tygodnia odzyskałem wzrok. W jednym oku całkowicie, w drugim tak obrzeżami, ale to mi umożliwia i pracę, i jazdę samochodem. I mam poczucie, że mogę dalej realizować się w życiu. A dzięki przyjaciołom, takim instytucjom bankowym udało mi się zgromadzić środki, które umożliwiły zakup materiałów, bursztynu, diamentów, złota. I ten dar, który i ten w zasadzie tą obietnicę, którą dałem Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, mogłem spełnić. I ta szata bursztynowa w roku 2005 została zawieszona na tej szczególnej ikonie, na ikonie Matki Bożej Jasnogórskiej. Dla mnie to był taki szczególny moment, chyba najważniejszy w życiu, że mogłem do tego szczególnego miejsca, na Jasną Górę, wykonać taką pracę, która w jakiś sposób ubogaciła jej wizerunek, jeżeli w ogóle tak można to określić.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna stałą inicjatywę świeckich modlitwę różańcową w obronie życia i rodziny w parafii świętego Kazimierza na Gdańskiej Zaspie. Tej inicjatywie patronuje profesor Włodzimierz Fijałkowski. Razem z księdzem Jerzym Popiełuszką jest jednym z patronów Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Dzięki swojemu niezwykłemu życiowemu przesłaniu w ochronie życia człowieka od poczęcia oraz rodziny jako podstawowej wspólnoty nadal wpływa na postawy wielu, także młodych ludzi. Modlitwa różańcowa w parafii na Zaspie będzie gromadziła tych, którzy dostrzegają problemy związane z ochroną dziecka w prenatalnej fazie życia. Transmisja online umożliwi uczestnictwo wszystkim zainteresowanym. Rozpoczyna się dziś, a będzie kontynuowana każdego 15 dnia miesiąca po mszy świętej o godzinie 18. A na koniec jeszcze ciekawostka. Grupa 19 mnichów i ich pies przemaszerowali z Teksasu do Waszyngtonu w intencji pokoju. Dotarli na Kapitol. Trasę o długości prawie 4000 km pokonali w ponad 100 dni. Marsze na rzecz pokoju to tradycja pielęgnowana przez szkołę buddyjską. Mnisi przemierzali Stany Zjednoczone, by zwrócić uwagę na potrzebę pokoju, życzliwości i współczucia w Ameryce i na świecie. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do włączenia się do modlitwy różańcowej w obronie życia i rodziny, a także zainteresowania się na przykład świętym Szarbelem. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.